umówmy się, że to jest pierwszy tom antologii, bo przecież historia będzie miała jeszcze przynajmniej kilka takich wydawnictw historii i na to liczymy. Krzysiek, nie każda piosenka jest wierszem. Same teksty bez muzyki nie zawsze muszą być fajnymi dziełami literackimi.
Zgadza się.
Jest idealnie, kiedy tekst piosenki, nawet Grzegorz mówił, czasami udawało mu się zbliżać do poezji, ale miał świadomość tego, że tekst piosenki jest inną formą literacką. Nie można przykładać też tych samych norm do piosenki, bo wartość tekstu pojawia się na styku muzyki, słów, ekspresji, wyrazistości artysty. To tak gwoli wyjaśnienia, choć my wiemy to doskonale. A powiedz, kiedy na sucho, choć dla ciebie jako autora to jest absolutnie trudne, ale dla mnie niektóre teksty, właśnie ciągle te piosenki, starałem się nie pamiętać, jak brzmiały jako piosenki. I starałem się wyłączyć, choć i to było naprawdę ciekawe doświadczenie. Przeskakiwanie tego, że przecież jak tak się śpiewało, brałem to jako tekst pierwotny, literacki i często to są naprawdę piękne wiersze.
Dziękuję.
Czy ty miałeś takie wrażenie i czy odbierałeś te teksty w trochę inny sposób, widząc je na papierze w formie takiej antologii?
Mariusz, to co powiedziałeś przed chwilą, mi jest bardzo trudno odkleić się od linii melodycznej, bo nawet jak czytam teksty na papierze, to wchodzi mi melodia. Ja pamiętam od razu automatycznie piosenkę i to jest dla mnie zgubne, trudne, bo nie potrafię ocenić rytmu tego tekstu. Ktoś, kto nie zna piosenki, weźmie do rąk sam tekst, suchy, literacki, ma inne poczucie rytmu. Ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, ponieważ mi się od razu wtłacza rytm piosenki i jego akcentacja, prezentacja. Ja powiem szczerze, na samym początku tej książki jest napisane, że nie jest to kolejny tomik poezji, że nie jest to poezja, ponieważ nie uważałem nigdy i nigdy nie uważam, że tekst piosenki jest poezją. Zbliżenie się do tego, tak jak Grzesiek mówił, czy szukanie takiej spójności jest bardzo trudne. Naprawdę trzeba oddać rytm tego słowa, wersu. To jest bardzo trudny proces, dlatego na samym początku zaznaczyłem, że to nie jest poezja. To są teksty piosenek, wykrzyczane nawet jest w tytule, ponieważ w wielu utworach ja nie śpiewam. Ja wręcz krzyczę, wykrzykuję. No, zespół Stainless był takim właśnie modelem, gdzie te teksty były wykrzykiwane tak naprawdę. W Doktorze C również tam jest wiele ekspresji takiej werbalnej, gdzie ja wykrzykuję te rzeczy. Podziwiam też, tu poruszyłem w tej książce Czesława Niemena, który w drugą stronę komponował. Miał teksty Norwida, bardzo trudne, Kubiaka, Asnyka i przekładał to na piosenki. Dla mnie to jest wyższy level, którego myślę nie osiągnę nigdy. Próbowałem kiedyś takie sztuki wykonywać. Także to jest zupełnie inna historia komponowania, oddania tekstu jeszcze, żeby on miał sens. Także jest to o wiele trudniejszy proces. Myślę, że jeżeli ktoś znajdzie w tych tekstach jakąś odrobinę nutę poezji, no to bardzo będzie mi miło, że gdzieś ten rytm, metafory, porównania jakieś, czy tematyka zbliżona jest do poezji. Jednak cały czas trzymam się tego stwierdzenia, że to są teksty piosenek.
Czy w takim razie, teraz mając możliwość różnych platform streamingowych, w takim razie warto czytać czy słuchać, że tak powiem, tę książkę, przysłuchując się także tej warstwie muzycznej?
Nie ukrywam, że taki był mój cel, żeby czytelnik, który będzie miał teksty przed oczami, sięgnie też do utworu. To pozwoli mu może bardziej ten tekst zrozumieć, rozwinąć, przeanalizować. Nie bez powodu teksty piosenek umieszczane są na wkładkach do płyt. To jest jak gdyby taka forma zastępcza książki, mini książki. One często są wydane w pięknych, te teksty w pięknych takich wydaniach, ładnie skomponowanych. I to jest taki mini album, mini książka. Ja zebrałem wszystkie utwory, które są opublikowane, chociaż w jednym przypadku nie, bo poszedłem troszeczkę o krok dalej i pozwoliłem sobie wydrukować teksty doktora C, które nie są nagrane, a które były już wklejone...
Przygotowane na drugą płytę.
Na drugą płytę. I mi jest bardzo szkoda tych tekstów, bo uważam, że byłyby ciekawe na tamte lata też. To był 2001 rok, gdzie wiele procesów i problemów społecznych wtedy funkcjonowało i te teksty opisują. Jednak myślę, że słuchacz też nieświadomie czy świadomie sięgnie po muzykę i zobaczy, jak one się wkomponowują, te słowa, z muzyką. I to będzie taka pełnia, bo jednak bardziej czuję się wykonawcą muzyki rockowej niż literatem, a to podkreślam, ja nigdy nie... To jest proces troszeczkę trudny dla mnie, żeby pisać cokolwiek, ale lubię to.
Padały to nazwiska i Grześka, i Czesława Niemena, który śpiewa wielką poezję. To były jakieś takie... Nie wzorce, tylko motywy, które gdzieś tam, bo ja czuję niektóre motywy, jak echo pojawiają się pewne tematy, czy pewne formy obrazowania literackiego, które tu wykorzystujesz w tekstach. Jacy są twoi mistrzowie, poza tym wspomnianym Ciechowskim, warstwie literackiej?
Powiem szczerze, że właśnie ważna jest interpretacja słuchacza. Tak jak ty widzisz pewne jakieś... koniugacje, podobieństwa. Mi jest trudno o tym mówić. Ja się wychowywałem na literaturze w liceum najbardziej to wszystko przeżywałem. Później gdzieś ten proces odczytywania czy poezji nowej, czy książek był utrudniony. Po prostu czas jakoś mi to wszystko ograniczało, ale wychowany jestem na Bursie, Wojaczku, na Stachurze, na Kawce, na Orwellu, na pisarzach, poetach, którzy ten świat widzieli w takich bardziej dramatycznych kolorach. I ja pamiętam, moja mama była bardzo niezadowolona, jak pisałem w Steinlessie takie poważne teksty, mając wtedy 21 lat, gdzie pisałem o śmierci, o tym, czy ja będę w niebie, czy zostanę alkoholikiem z ziemi, czy utworzę normalność, że z żył wypływa krew, i to właśnie te takie trudne motywy, ale ten świat taki trochę trudniejszy, zagadkowy, bardziej mnie zawsze fascynował i sięgałem do literatury, która Chłasko, o właśnie, teraz sobie przypomniałem to nazwisko, on bardzo na mnie działał. I Chłasko jest takim dramatycznym bohaterem tych wszystkich jego opowiadań, książek. I ten świat jest taki trudny, brudny wręcz. I myślę, że nie jestem twórcą, który opisuje ładne rzeczy. Wydawało mi się, że w Janiszu takie rzeczy będę gdzieś przemycał, jednak... Pisze mi się łatwiej, gdy ja mam trudne sytuacje życiowe, gdzie jest coś nierozwiązanego, coś, co nade mną wisi. Nie potrafiłbym chyba napisać tekstów piosenek, będąc, załóżmy, we Włoszech, siedząc pod palmą, czy ocean smaga moje stopy i popijam właśnie, jak Grzegorz pisał w swoich utworach, te drinki. Bardziej to, co jest trudne, do mnie przemawia i jakoś mnie odkrywa. Dużo jest tematów o śmierci, o rzeczach, które przenikają, przechodzą w niebyt. Otchłań albo bal, na przykład utwór, który wiem, że dla wielu osób jest bardzo ważnym utworem i to podkreślają. Widzą gdzieś siebie, są tym lustrem te teksty dla niektórych dusz, bym powiedział. I to mnie zarazem cieszy i martwi, bo jestem takim twórcą, który nie przynosi jakiegoś pozytywnego wyrazu, a bardziej ten ból istnienia gdzieś podkreślam.
Ja często w takich sytuacjach mówię, że ciężkie czasy dają pożywkę rzeczywiście ważnym dziełom, a i zwracam też uwagę na to, że smutek może być głęboki, a nie ma głębokiej radości. Tak. Nawet ta taka wieloznaczność słów właśnie powoduje to, że to te ciężkie, trudne sytuacje powodują, że sięgamy gdzieś głębiej, radość aż tak daleko nas nie prowadzi. Ale żeby nie było takiego smutnego zakończenia naszej rozmowy, to chciałbym zachęcić was między innymi do lektury tej książki, bo dowiecie się, jakim dramatem dla naszego gościa było nagrywanie teledysków dla zespołu Janusz Niekrasz Band na przykład i jakich poświęceń musiał się tu dopuścić, więc zachęcam, to, żeby nie było, że to są jakieś dramatyczne opowieści, jest dużo radości, poczucia humoru i kawał historii toruńskiej muzyki i naszego gościa Krzysztofa Janiszewskiego. Krzysiu, czekam na ciąg dalszy. Niech historia pisze się jak najdłużej.
Tak, ja myślę, że to nie jest podsumowanie, że tak powiem, mojej działalności i naszej wspólnej zabawy w muzykę. To jest pewien etap, który został opisany. The show must go on.
Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję pięknie.